Buchu na świat, czeka nas podróż do Tajlandii. Ze mną jest Marcin Stankiewicz, miłośnik Muay Thai, trener klubu Husarz Białystok. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Domyślam się, że pretekstem do wyprawy była chęć dotarcia do korzeni, kolebki sportu, który pan uprawia. No i pewnie z tego powodu spakował pan wielki plecak i rozpoczął tajską przygodę.
Zdecydowanie tak. Wyjazd do Tajlandii był moim wielkim marzeniem. Takim marzeniem wielokrotnie odciąganym w czasie, odwlekanym w czasie i dopiąłem swego.
Jak długo trwały przygotowania do podróży?
Rok. Przez rok starałem się, poświęciłem na to, żeby te środki gdzieś odłożyć i żeby wszystko tak zorganizować, żeby móc tam pojechać. Pierwszy wyjazd był wyjazdem czysto treningowym, trwał miesiąc.
Jeśli ktoś myśli o takiej wyprawie, to trzeba kalkulować kilku tysiącach złotych taką wyprawę?
Tak.
Ile trzeba zebrać, żeby spokojnie przelecieć do Tajlandii, wrócić no i spędzić tam miesiąc?
Tak jak ostatnio byłem, to była moja już trzecia podróż do Tajlandii. Można tam naprawdę wydać bardzo dużo pieniędzy. Można też pojechać tam dużo taniej. Można już w tym momencie znaleźć samolot w okolicach 2000 zł.
Jeśli... W dwie strony.
W dwie strony, tak. Jeśli chodzi nawet o całkiem niezły termin, taki marcowy, czyli taki, w którym tam jest najpiękniejsze lato w tym momencie. I to już jest realne. Za te 2000 polecieć w jedną i w drugą stronę. Cała reszta, no to już wszystko zależy od nas. Od naszej zaradności, co chcemy zobaczyć,
gdzie chcemy
być.
Mieszkać.
Tak, dokładnie tak. Sam Bangkok. Miałem okazję mieszkać w takiej biedniejszej dzielnicy Bangkoku, gdzie było bardzo tanio, ale z kolei było mniej do oglądania. Przemieszczając się nieco bardziej w kierunku centrum, ceny rosły. Rosły i praktycznie potrajały się, można wręcz powiedzieć. Także wszystko zależy, tak? To jest kwestia tego, co chcemy poznać. Czy chcemy poznać taką Tajlandię, takich zwykłych ludzi, taką troszeczkę na uboczu, czy chcemy też spędzić tam, bawiąc się rozrywkowo, gdzieś mieszkając w centrum na dachu jakiegoś apartamentowca, który jeszcze być może ma jakiś basen. To oczywiście jest jak najbardziej tam w zasięgu.
Wszystko zależy od pomysłu, na jaki skroimy sobie tę naszą wyprawę.
Zdecydowanie tak.
Zanim rozpoczniemy naszą podróż przez Tajlandię, myślę, że niewielu z naszych słuchaczy mówi coś nazwa Muay Thai. Co należałoby powiedzieć, by rozjaśnić tę sztukę walki?
Muay Thai, boks tajski, sztuka ośmiu broni, jest to sport walki. W tym momencie kiedyś to była sztuka walki sięgająca, dawna.
Tysiącletnia tradycja.
Tak, kawał historii Tajlandii. Jadąc tutaj też myślałem o tym, jak to też zaprezentować obecne walki na tych dużych stadionach i jedyne co mi przychodzi to... Igrzyska. Tam się wciąż odbywają igrzyska i te igrzyska odbywają się tam na tych stadionach. I proszę sobie wyobrazić, że jest tam tak samo głośno, jak na stadionach piłkarskich.
Czyli to wciąż jest taki żywy, narodowy sport tajski.
Tak, jak najbardziej.
Podobno umiejętności, które wykorzystywane są w tym sporcie, wywodzą się z tradycji walki na polu bitwy, walki o ziemię. Ale to ewoluowało.
Wszystko szło w kierunku sportu. Na początku walczono na gołej ziemi gdzieś, później wprowadzono w ogóle limit czasowy. Kiedyś walczono do upadłego, także aż ktoś pierwszy się podda, nie było sędziów. I to powoli szło w kierunku gdzieś sportu.
Czytałam, że w pewnym momencie długość takiej walki wyznaczał czas, w jakim miseczka kokosa nie zatonęła
w
wodzie.
Tak, więc to trwało. Zostało sporo z tego czasu i to chyba coś, co mnie najbardziej w tym pociąga, jest to taka walka może bardziej nawet nie z przeciwnikiem, a bardziej z sobą samym, ponieważ jest to dosyć wymagający sport.
Jednych zachwyca, innych przeraża. Pan to piękno Muay Thai w czym dostrzega największe?
W twardości, w czymś, co pani powiedziała, że dla jednych jest to zbyt może twarde, zbyt otwarte. Z drugiej strony tak kiedyś walczono. Siła tradycji gdzieś została wśród Tajów. Tajowie, można powiedzieć, że są hermetyczni dosyć na te nowości, które gdzieś tam napływają. I u nich boks tajski zawsze będzie z łokciami, zawsze będzie z kolanami, będzie twardy.
By posmakować tego sportu w tej najczystszej postaci, musimy wybrać się do Tajlandii. Każdą podróż po Tajlandii rozpoczynamy od Bangkoku?
Tak, myślę, że kilka dni jest wystarczającym czasem takim, żeby zobaczyć te najważniejsze miejsca w Bangkoku i ruszyć dalej. Pierwsza moja podróż była związana tylko i wyłącznie z treningami. Życie zawodnika w Tajlandii jest dosyć monotematyczne. Wstajemy, trenujemy, trening zaczyna się od biegu, trenujemy, jedzenie, spanie, żeby mieć siłę na następny trening, znowu trening, jedzenie i jest chwila dla siebie, tak na dobrą sprawę. Czułem wtedy, wracając...
Niedosyt.
Tak.
Żeby odkryć Tajlandię, trzeba tam pojechać nie tylko treningowo, ale też zarezerwować właśnie czas na zwiedzanie i poznawanie tego miejsca.
Tak, tak.
I jakie wrażenie zrobił na panu Bangkok?
Przyszła mi do głowy ta potrawa ich, tajska green curry. Ona jest pyszna, ale nie każdemu smakuje. I to chyba jest tak też w Bangkoku, że Bangkok jest piękny, jest bardzo różnorodny, ale nie każdemu posmakuje. Bangkok, Tajlandię albo się kocha, albo się nienawidzi, albo się tam trafi i myśli się wciąż, jak tam wrócić, albo odwrotnie się trafi i nie chce się tam już nigdy wracać. Także jest to kraj bardzo kontrastowy, Bangkok szczególnie, i trzeba mieć to gdzieś na uwadze. Ja lubię, kocham. Są rzeczy, których nie lubię. Choćby jakości powietrza tamtego, które daleko odbiega od tego, który mamy przyjemność oddychać tutaj, tak? Nie mogę powiedzieć, żeby Bangkok był brudnym miejscem, bo nie. On właśnie jest zadbane, jest sprzątane, wszystko, ale takie kable wiszące gdzieś dosłownie 2 metry w zasięgu ręki nad ziemią elektryczne, to nie jest nic takiego nowego. Brudne ściany budynków, szarość. To jest takie, jeśli chodzi szczególnie o takie obrzeża Bangkoku, to jest tak na porządku dziennym. Do tego trzeba się przyzwyczaić, to trzeba polubić. I to, co mogę powiedzieć, to właśnie, że to wszystko zmienia się w nocy, bo wtedy tej szarości nie widać, nagle włączane są światła, iluminacje i to zupełnie inaczej wygląda. Miasto dostaje nowego jeszcze uroku wieczorem.
Po zmierzchu.
Tak, tak, dokładnie.
Czuje się człowiek bezpiecznie?
Tam, gdzie jest bieda, może być też niebezpiecznie. W Bangkoku, w tych takich obrzeżach jest bieda. Ja tam czułem się bezpiecznie. Chodziłem, nie widziałem jakichś takich sytuacji, które napawały mnie strachem, nie wiem, niepewnością. Czułem się tam pewnie, widząc tych ludzi, którzy uśmiechają się do ciebie na każdym kroku, jeżeli cię zobaczą, i to jest całkiem fajne.
Ale dysponuje pan też atutem znajomości Muay Thai.
Tak, ale no powiedzmy sobie, ja nie czułem się tam niebezpiecznie, aczkolwiek zawsze trzeba uważać. To, co jest ciekawe, że Bangkok po zmroku odżywa, to znaczy wychodzą tam ludzie jeść. To wszystko na nowo tętni życiem.
Spacerował pan i po tych ulicach dzielnicy biedniejszej, ale przemieszczał się też pan do centrum.
Zdecydowanie.
Co w centrum robi wrażenie na turyście?
Zdecydowanie świątynie. Ze swojej strony mogę polecić świątynię Watarum, czyli świątynię świtu. Trzeba tam po prostu być. Złoty Budda. Proszę sobie wyobrazić, że gdzieś właśnie wracając, słyszy się te modlitwy tych mnichów. Oni tak bardzo, dosyć specyficznie intonują to wszystko. Tysiące dzwoneczków i tak nie wiadomo skąd. I kiedy zbliża się do tej świątyni, widać, to naprawdę trzeba przeżyć, gdzieś zobaczyć samemu. Myślę, że ciekawą całkiem atrakcją jest poznanie różnych środków transportu w Tajlandii, ponieważ jako wielomilionowe miasto, Bangkok ma bardzo duży problem z korkami i jest też szereg innych środków transportu, którymi się można przemieszczać. Ten, który na mnie zrobił całkiem fajne wrażenie, był rejs po kanałach rzeki. I to trzeba mieć na uwadze, planując wyjazd właśnie tam do Bangkoku, chcąc to i to zobaczyć. Warto poszukać właśnie noclegu, jakiegoś hotelu w pobliżu takiego kanału, ponieważ w bardzo niskiej cenie można przypłynąć na tym statku, przeżyć całkiem fajną przygodę i jednocześnie zapłacić naprawdę niedużo.
Złośliwi na pytanie, co robić w Bangkoku, najczęściej podpowiadają, by kupić bilet i jechać dalej. Ale jednak kilka dni warto się zatrzymać.
Tak, zobaczyć te świątynie, te główne właśnie ośrodki kultu są tam. Pałac Królewski. Jak...
Dostrzec tę różnorodność.
Doznać,
i
tak,
ruszyć
tak,
dalej.
Tak, 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 tak.
Z Bangkoku dokąd powinniśmy ruszyć?
Jest wiele kierunków, gdzie powinniśmy ruszyć. Zarówno północ i południe jest bardzo atrakcyjna, jest inna. Północ, głównie tereny takie górzyste, zaczynają się. Mnóstwo ciekawych miejsc, choćby wodospady Erewanu, Kanchanaburi, dawna stolica Tajlandii, Ayutthaya.
To wszystko na północy,
To wszystko na północy. Ayutthaya jest bardzo blisko, także z Bangkoku jest to kwestia bodajże 2 godzin, dostać się tam można. I jak najbardziej to jest w zasięgu w ciągu jednego dnia nawet wyjazdu z Bangkoku i powrotu z powrotem do Bangkoku. Także to jak najbardziej można zrobić. Jednym z najprostszych sposobów, żeby tam się dostać, to pociąg. Jedna z też atrakcji według mnie Tajlandii. Klasa im niższa, tym lepsza. Zobaczycie, jak można dzielić to samo miejsce właśnie z tubylcami.
Ayutthaya, co odkrywa przed nami?
Starożytne świątynie, pozostałości po starożytnym mieście, które zostało kiedyś już złupione przez barbarzyńców i ta stolica została przeniesiona w nieco inne miejsce, teraz Bangkok. Ale tam wszystko jest. Moment, nie starożytność, średniowiecze. Czuć historię, widać tą historię, te zniszczone pomniki kultury tajskiej. Warto to zobaczyć. To jest bardzo klimatyczne miejsce. Trudno to w jakiś sposób opisać.
To jest taki rodzaj naszego starego miasta europejskiego?
Tak, tylko że tam to zostało po zniszczeniu nieodbudowane bardzo często i to widać. Gdzieś te świątynie częściowo, niektóre są, a niektóre są trochę uszkodzone. To ma swój klimat. To...
Dotykamy takiej rzeczywiście historii sprzed wielu, wielu lat.
Tak, tak.
To było kiedyś wielkie miasto, w którym mogłyby się zmieścić Paryż i Londyn.
Był taki pomysł, kiedy tam jechaliśmy, żeby wszystkie świątynie zwiedzić właśnie rowerowo. Jednak daliśmy się złapać na osobę, która powiedziała, że tuk-tukiem nas obwiezie. I to był jednak dobry pomysł, ponieważ miasto jest tak rozległe, tak duże, że kiedy jechaliśmy, wielokrotnie sobie powtarzaliśmy: ludzie, jak dobrze, że nie wyrobilibyśmy się rowerem, po prostu być może byśmy się nie wyrobili.
I jaki to był miesiąc, kiedy pojechał pan do Tajlandii zwiedzać?
Lipiec, sierpień. Tam zaczyna się pora deszczowa i im ładniejsze lato u nas, późniejsze, też wczesna jesień, tam jest pora deszczowa, tego deszczu pada dużo, tam wciąż jest gorąco, z tym, że jest też bardzo wilgotno. Nie wszystkim taka pogoda przypadnie do gustu, to trzeba wiedzieć, bo dosyć szybko człowiek męczy się, dosyć szybko odwadnia się. Jeżeli ktoś ma możliwość tylko wybrania się tam w okresie wakacyjnym, okej, fajnie. Ale jeżeli mógłbym polecić, to raczej późną zimę, to znaczy od stycznia, styczeń, luty, marzec, kwiecień, taki czas, kiedy tam jest po prostu najładniej i najbardziej przyjaźnie.
Jesteśmy cały czas na północy. Mówił pan o wodospadach Erevan. To jest jakieś miejsce widokowe?
Jedno z piękniejszych miejsc, jakie widziałem w swoim życiu. Wodospady mają kilka poziomów. Jeśli dobrze pamiętam, 7, czyli wchodzi się najpierw na pierwszy, już tam można byłoby zostać, wchodzi się na drugi poziom, jest coraz ciekawiej, no i na samym końcu jest gdzieś fajna uczta. Są wodospady, a pod wodospadem jest często taka mała jaskinia, gdzie można wejść, zobaczyć to wszystko, stanąć, poczuć, jak ta woda z tych wodospadów faktycznie spływa na nas. Wydaje się bardzo czysta, ma taki piękny turkusowy kolor, a w niej pływają ryby. To jest takie całkiem ciekawe uczucie, ponieważ one non-stop nas gdzieś tam skrobią. To jest bardzo ciekawe miejsce. Myślę, że jedno z takich ciekawszych, które należałoby tam obejrzeć. Kolega właśnie znalazł pana, który mieszka tam w Tajlandii. On jest Polakiem. Znalazł na jakimś forum i ta osoba nas zabrała, wszędzie przewiozła tam, gdzie trzeba. Także to było ciekawe, bo nie traciliśmy czasu. On wiedział co, gdzie, jak.
Co pokazać, co może się spodobać.
I powiedział też o tym. Oczywiście można znaleźć też. I dzięki niemu obejrzeliśmy też, jadąc obejrzeć te wodospady Erevanu, kilka innych jeszcze ciekawych miejsc, choćby targ wodny, stragany na wodzie.
Przepływamy pomiędzy handlarzami.
Z tym, że jest to już troszeczkę zbyt turystyczne. To znaczy...
Zbyt wielu chętnych by na to popatrzeć.
Zbyt wielu chętnych, dokładnie. To już jest tak, że stoi się w kolejce, więc jest dokładna trasa wyznaczona. Musimy czekać, jeżeli jakaś łódź jest przed nami. Nie jest to takie spontaniczne i fajne, jakby nam się akurat wydawało. Ale wciąż to oddaje charakteru, tak jak kiedyś to właśnie się odbywało, tak? Że część tego życia odbywała się właśnie na łodziach. Bardzo fajne na mnie wrażenie zrobił też targ, który był rozłożony pośrodku torów kolejowych. I w trakcie, kiedy pociąg przyjeżdżał, nagle te wszystkie osoby to składały, przemieszczały. To było tak ułożone, że dosłownie wystarczyło wyjąć kilka palików, które podtrzymywały zadaszenia. I już ten pociąg mógł przejechać spokojnie. Tylko minęło może 30 sekund, zanim schował się pociąg. Te osoby od razu rozkładały i tak jakby nigdy nic, wciąż tym handlowały. I przyznam się, że widziałem te miejsce kiedyś w jakimś programie podróżniczym. Jest dokładnie tak, jak tam było. To całkiem miłe.
Jesteśmy ciągle na północy Tajlandii.
Kanchanaburi. Jest tam most, słynny most, z tego filmu Most na rzece Kwai.
Można po nim spacerować.
Jak najbardziej. Pociągi w tym momencie dosyć rzadko jeżdżą, a kiedy jeżdżą, to jest wszystko tak zorganizowane, że jest osoba, która jest odpowiedzialna za to, żeby powiedzieć, teraz nie można wchodzić, proszę opuścić, także nie ma czego się nawet bać.
Z północy przeniesiemy się na południe. Co tutaj warto zobaczyć?
Krabi Town. To jest całkiem przyjazne turystom miejsce i niedrogie. To dosyć może istotne dla niektórych z nas. Funkcjonuje tam środek transportu. Można nazwać go naszymi busami, trudno powiedzieć. To znaczy, że nie jesteśmy skazani na taksówki, a to dużo. Mamy niedrogie noclegi. Jeśli dobrze pamiętam, w hotelu takim trzygwiazdkowym udało mi się nocować za jakieś 60 zł w przeliczeniu na polskie. Miałem cały pokój dla siebie. To jest komfort. Z Krabi Town można się udać odwiedzić świątynię Tygrysa. To jest świątynia, która jest umiejscowiona na szczycie takiej góry, na którą trzeba wejść. Podobno jest tam 1200 schodków, mniej więcej wychodzi to około 30 piętro naszego bloku, tak, założenia. I na górze jest pięknie. Na górze stoimy na dachu Phuket, można powiedzieć. Widzimy wszystko, co Phuket nam oferuje. Widać morze, okoliczną faunę. Jest to świątynia, można gdzieś sobie usiąść, popatrzeć, słychać dźwięki dzwonków tych buddyjskich. One tam gdzieś, zawsze gdzie są świątynie, zawsze są obecne. Piękne miejsce i myślę, że warto tam się udać, mimo tego wysiłku, że jednak trzeba troszeczkę się zmęczyć, ale to wszystko wynagradza widokami. Jeśli chodzi o Krabi Town, może nie ma jakichś pięknych plaż, ale z Krabi Town bardzo łatwo można przenieść się właśnie w kierunku tych pięknych plaż i to jest jak najbardziej Ao Nang. Można kupić miejsce w dosyć mniej dostępne rejony właśnie, które leżą gdzieś na wyspach i dostajemy się tam łodziami. To moje odkrycie ostatniego wyjazdu. To trzeba przeżyć. To jest fragment kultury gdzieś może tajskiej. Oni też są rybakami, żyją z tych połowów, przemieszczają się w ten sposób. I taka angielska nazwa to jest long tail boat. W zasadzie wszystko o tym mówi, czyli długa, wąska łódź. I ma się wrażenie, że ona w ogóle jest nieprzystosowana do tego, żeby pływać nią na morzu. No i Tajowie to potrafią. Potrafią tym też wozić turystów i jest to całkiem ciekawe przeżycie. Nie warto wybierać się, jeżeli widzicie, że zaczyna padać deszcz, a na morzu jest nieciekawie, ponieważ to była jedna z moich w ogóle przygód życia. Podróż w takim małym sztormie, taką łódką. Ale to nie tylko mi się wydawało, że tam już chyba czas na nas.
Bo tą łódką pływamy po zakątkach takich niedostępnych z lądu.
Wokół tych większych rejonów, jak Krabi, są rozsiane mniejsze wysepki. One bardzo często są opuszczone i słyną z pięknych plaż, z pięknych widoków. Chce się tam być, chce się tam zostać. No wiadomo, że ten czas jest ograniczony.
I nawet te niedogodności wysokich fal rekompensują
widoki. Tak, jak
widoki.
Najbardziej. I takim dla mnie właśnie prymem to jest Fifi. Wokół Fifi jest mnóstwo takich mniejszych wysepek. Są tam organizowane takie całodniowe wyjazdy.
One day trip.
One day trip. I co ważne, jest bardzo duża konkurencja tego, więc wszyscy, którzy tam sprzedają te one day trip, trzymają praktycznie te same ceny. To jest około 600 batów. Powiedzmy, że na nasze polskie złote to jest około 80 zł. I można w ciągu jednego dnia naprawdę dużo zobaczyć. Warto tam się wybrać specjalnie po to, żeby chociaż to zobaczyć.
Czemu Fifi to małe niebo?
Okolice Fifi to jak najbardziej małe niebo. Dlatego, że jest tam spokój, jest pięknie, jest bardzo kontrastowo, to znaczy bardzo rażąca zieleń, piękny piasek i obok lazurowe morze. To wszystko jest w zasięgu naszego wzroku i kiedy się usiądzie, po prostu nie chce się stamtąd wracać. To jest coś niebywałego. Te widoki po prostu sprawiają to, że chce się tam wrócić. Jedna z takich fajnych atrakcji tej wycieczki wokół Fifi jest takie, można powiedzieć, to pseudonurkowanie na tych tajskich łodziach. Wyrzucają nas gdzieś w morzu. Dostajemy kamizelkę oraz maskę i jest tak czysta woda, że widać pływające nawet rekiny obok, takie malutkie gdzieś ryby. No, robi to naprawdę fajne wrażenie.
Do Phuket docieramy?
Phuket jest prowincją i dzieli się na kilka takich rejonów. Myślę, że one są bardzo zróżnicowane w zależności od tego, co byśmy chcieli tam robić, to pewnie wybierzemy zupełnie inny rejon. Byłem na takich plażach, gdzie panuje totalny spokój, gdzie poza sezonem jest taka szansa, że jeżeli wybierzemy odpowiednią porę, będziemy jedynymi turystami na takiej dosyć dużej plaży. A w ciągu dnia można zażyć fajnego masażu przy morzu, dosłownie.
Fale uderzają
dokładnie
o brzeg.
Tak, i zaraz obok jest nasze łóżko gdzieś, gdzie pani udziela nam masażu.
Na takiej plaży można też zjeść.
To jest ciekawe, ponieważ im później, tym zaczyna się przepływ i ta woda podchodzi coraz bliżej.
Stolika.
Tak. I w pewnym momencie trzeba ten stolik nawet przesunąć, żeby nie było już za głęboko, ale faktycznie jest taka możliwość, żeby usiąść sobie wieczorem, zamówić tajskie curry, kto co lubi.
Z widokiem na morze.
Tak, i z widokiem na morze, mało tego, z uczuciem morza na własnych stopach, tak? Kiedy właśnie te fale przypływają do nas. To jest też całkiem ciekawe.
Wiemy, jaką dyscyplinę kochają Tajowie, a jak smakuje Tajlandia?
To są kompletnie inne smaki niż te, które znamy tutaj. Przyznam się, że przed pierwszym wyjazdem, w trakcie tych moich przygotowań, czytam jakieś kulinarne poradniki, co, jak, żeby przyzwyczaić się do tego jedzenia. Mało tego, częstowałem tymi potrawami moją żonę, córkę, no i powiedzmy, że tylko mi one przychodziły do gustu. Także to są charakterystyczne smaki, które
dość
właśnie...
ostre.
To jest może oddzielna sprawa. Tajowie mają zupełnie inny poziom ostrości, także nie polecam mówić spicy, ponieważ oni mogą to zrozumieć jako ich poziom spicy. Ich poziom spicy nie jest naszym poziomem.
Nie jest standardowym europejskim.
Tak, ja lubię, kiedy troszeczkę pali, ale oni mają swój poziom taki, w którym tego po prostu się nie da jeść. Więc lepiej powiedzieć troszeczkę i wtedy to jest jak najbardziej do zjedzenia.
Jakich potraw musimy spróbować?
Wszelkiego rodzaju curry. To jest też ciekawe, że kuchnia północna ma troszeczkę inne curry niż ta południowa. Coś, co uwielbiam, takie deserki, pankejki, można powiedzieć, naleśniki roti. Bardzo cienkie naleśniki, w środku z bananem, polewane mlekiem takim skondensowanym, kokosowym. Bardzo słodkie, bardzo pyszne i jestem wielkim fanem, także będąc na południu dosyć często po nie zaglądałem. Z deserów jeszcze banan w mleczku kokosowym, doprawiony miętą. Ciekawe połączenie, bo jest i słodko i troszeczkę tak orzeźwiająco. Oczywiście curry, green curry, yellow, masaman, pad thai. No jak można nie zjeść pad thai, będąc tam. Też tofu dosyć często dokładają do tego wszystkiego. Z tym, że może to trochę ostrzeżenie, ale trzeba uważać, gdzie się je stosować pod jakieś podstawowe takie środki higieny, bo jest dosyć łatwo tam zatruć się, także trzeba wybierać miejsca, gdzie się je, gdzie jest dużo Europejczyków, być może to będą najbezpieczniejsze miejsca. A testując te takie mniej oficjalne, trzeba patrzeć, gdzie po prostu przychodzi sporo ludzi, tam trzeba jeść. Jeszcze coś, być może, co nie jest u nas jakoś popularne, jeśli chodzi o kuchnię tajską, to jest makaron z bazylią. Bardzo pyszne, bardzo charakterystyczne, też piekantne. Również jestem jednym z wielkich fanów tej potrawy. Jakbym mógł zapomnieć, tom kha kai. Ciężko znaleźć odpowiednik takiego smaku właśnie gdzieś w naszej kuchni. To jest coś, co po prostu trzeba zjeść. To jest zupa na bazie mleczka kokosowego i liście kafiru na pewno tam były, trawa cytrynowa, czyli to takie też kolejne bardzo ciekawe połączenie smaków. Bardzo charakterystyczne, bardzo smaczne.
Czego uczy taka wyprawa do Tajlandii?
Otwartości może. To uczy wielu rzeczy takich, choćby, że mimo, że wiele nas różni, to też wiele łączy, że potrafimy się dogadać, potrafimy się do siebie uśmiechać. Można poczuć się, że wszyscy jesteśmy, można powiedzieć, jedną rodziną w jakimś tam sensie. Tajowie są dosyć ciekawymi osobami. Dosyć często są to osoby, które nie mają zbyt wiele, porównując choćby z nami. Niedużo im potrzeba w życiu do tego, żeby czuć się szczęśliwym, żeby żyć i mniej zestresowani. Częściej się uśmiechają.
Najpiękniejsze doświadczenie?
Najpiękniejsze doświadczenie jest też związane z tym najtrudniejszym doświadczeniem. Z tym wyjazdem na tą wyspę moją, taką ziemię obiecaną, Maya Bay. Tego, że tam się nie udało ostatecznie dopłynąć, ponieważ był sztorm i ten sztorm pokrzyżował troszeczkę te plany dostania się tą łódką, ale to, co przeżyliśmy na tej łodzi, ta cała przygoda, schowanie się w jakiejś takiej zatoczce, gdzie były góry, gdzie widzieliśmy, jak ten deszcz pada, w miejscu, w którym normalnie jest pod 28-30 stopni, temperatura nagle spadła do 14 i było nam zbyt chłodno, żeby siedzieć w łodzi. Musieliśmy wskakiwać do środka, do wody, bo woda była cieplejsza niż ta temperatura, która była na zewnątrz. W ten sposób czekaliśmy. To najmilej wspominam z tego, że to właśnie...
Taka metafora życia.
Taka metafora metafora życia. O tym właśnie gdzieś myślałem właśnie, że za tymi ciężkimi doświadczeniami gdzieś pojawiają się właśnie takie okienka, w których możemy zaczerpnąć takiego oddechu, gdzieś schować się, przeczekać i iść dalej.
Pięknie dziękuję za rozmowę, za spotkanie. Gościem Ucha na Świat był Marcin Stankiewicz, miłośnik sportu tajskiego, Muay Thai, trener klubu Husarz Białystok. Dziękuję za spotkanie.
Pięknie dziękuję.